Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Zbigniew Binek, ekonomista Uniwersytetu Zielonogórskiego, radny klubu Zielone Razem.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i pewnie jeszcze mógłbym Pana kilka funkcji różnych wymieniać. Nie, żartuję. Żartuję oczywiście, nie o to chodzi. Prezent mikołajkowy, tak, w ten sposób. Możemy tak powiedzieć.
Ale wspaniały Pan redaktor.
Zostawmy Mikołaja w spokoju. Do grzecznych osób powinien przynajmniej zgodnie z tradycją dzisiaj przyjść. Dzisiaj dzieci w ogóle będą miały super dzień, bo tych paczek i różnych historii na pewno powędruje do nich mnóstwo. W samym mieście dzieje się bardzo wiele rzeczy. Z tego tytułu dzisiaj też choinka rozbłyśnie oficjalnie.
Tak, o 16.
Żywa od niepamiętnych czasów na Leptaku. Lasy Państwowe zafundowały nam choinkę.
Bardzo
miło.
Bardzo ładna. No chociaż tamta też nie była zła i wiele osób się podobała. Tak, tak, my mamy dwie.
No i bardzo dobrze, czym więcej takich akcentów świątecznych, tym zawsze pewnie miasto.
Głównie dzieci się z tego cieszą.
Oczywiście, dużo przyjemniej to wygląda, te wszystkie ozdoby choinkowe, które się pojawiają na Deptaku i
Błyszczu. No i więcej paczek się zmieści, nie?
No tak, zdecydowanie. Czym większa choinka i więcej.
Trzeba zwiedzać miasta, żeby paczki odbierać.
No to byłoby przyjemne. Mikołajowie w MZK zazwyczaj pojawiali się 6 grudnia. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Nie miałem okazji jechać autobusem, ale niewykluczone, że też niektóre osoby w Miejskim Zakładzie Komunikacji pomyślały o tym i Mikołaj również na niektórych liniach się pojawił. Zostawmy to, porozmawiajmy najpierw o pieniądzach. O pieniądzach w skali naszego kraju. Jeśli spojrzeć na to, co mówią agencje ratingowe, jeśli spojrzeć na to, jakie są wyniki, jeśli chodzi o różne warianty związane czy to z gospodarką, czy bezpośrednio z finansami naszego kraju, to można powiedzieć, że wszystko jest tutaj absolutnie przyjemne i takie, że mają się czym chwalić.
Bardzo pozytywne, tak. Jeśli pan redaktor wspomniał o tych agencjach ratingowych, to tak naprawdę w skali światowej, no ich jest około 100, natomiast 3 są takie wiodące. Fitch, Moody's and Standard & Poor's. No i jeśli chodzi o te agencje, no to po roku 2015, gdzie było obniżenie ratingu styczniowe przez S&P, obecnie mamy taką sytuację dosyć stabilną.
A co przeciętny człowiek ma sobie myśleć? Bo ludzie zasypywani są różnego rodzaju informacjami. Nie każdy musi się orientować, na czym polega rating, a już konkretnie jego ocena na poziomie A czy B z plusami, czy bez plusów, czy kilka tych literek jest. Co to oznacza? Jeśli agencje ratingowe, te największe, chociażby, które pan wymienił, najbardziej liczące się na świecie, mówią, jest dobrze i dają nam konkretną notę.
To jest między innymi zdolność do kredytowania się danej jednostki, bo to my mówimy o państwie, ale też mogą być miasta.
I miasta też mają ratingi.
Miasta mają ratingi, przedsiębiorstwa mają, natomiast jeśli chodzi o państwo, to istotne jest to, że inwestorzy zagraniczni, wybierając obszar, na którym chcą inwestować, no zwracają na to uwagę, bo agencje ratingowe patrzą na perspektywę długo- i krótkookresową i w zależności od tego wystawiają te ratingi. I teraz, jeżeli rating jest wysoki, oznacza to, że dany inwestor raczej spokojnie może w takim kraju inwestować.
Bo jest wiarygodny.
Tak, wiarygodny jest ten kraj i nie ma zbytniego zadłużenia, bo to jest istotne. A co dla inwestujących jest ważne, że jeżeli gdzieś zainwestują, to raczej inwestują to na dłuższy czas. I gdyby się okazało, że dany kraj ma problem z długiem, to może w każdej chwili podnieść podatki. No, a to jest oczywiście bardzo negatywne dla przedsiębiorcy, który chce zainwestować. Także te ratingi są ważne. No, one oczywiście, jak wszystko na świecie, nie są idealne.
Zresztą mieliśmy afery związane z wielkimi agencjami ratingowymi, które posądzano o to, że one specjalnie wystawiają takie, a nie inne noty, żeby wpływać na rynki finansowe.
To był kryzys na rynku nieruchomości w USA. Te papiery były najwyższym ratingiem. Gdzieś tam oceniane, a okazało się, że to są tak zwane papiery śmieciowe. Podobnie Grecja. No, kilkukrotnie wpadki miały te agencje, natomiast dalej one są jak gdyby wyznacznikiem dla inwestorów, gdzie będzie bezpiecznie, a gdzie lepiej dany teren omijać. Jeśli chodzi o Polskę, to też politycy różnie do tego podchodzą. Kiedy rating, jak było w styczniu 2015 roku, był obniżony, to automatycznie niektórzy mówili tak, że to nie jest takie ważne, że być może my nawet zrezygnujemy z tych ratingów, z tego względu, że to nie jest bezpłatne, za to się płaci. Natomiast teraz, kiedy ta sytuacja jest pozytywna, dostaliśmy zmianę perspektywy z negatywnej na stabilną, no to już się mówi, tak, że tutaj dobrze się dzieje, więc widać, że agencje ratingowe doceniają nasze poczynania. Polska ma wysoki rating, ale to nie jest aż taki bardzo wysoki,
oczywiście,
bo te trzy agencje, Moody's najwyżej ocenia nas na tak zwane A2, Standard & Poor's najniżej ocenia na BB+, i jeszcze jest Fitch, który za 2 dni będzie dokonywał kolejnej oceny. On daje nam taki rating A-. Tak naprawdę tych stopni, punktów jest około 30, 22, 25 w zależności od agencji ratingowej.
Ale jest trochę jak w szkole, czym wyżej, tym lepiej.
Tak, jeśli chodzi o Moody's, to jesteśmy na 6 pozycji? Od góry, czyli od tego najwyższego ratingu. Fitch pośredni jest na 7, a Standard & Poor's jesteśmy na 8. Także jeszcze mamy dużo do zrobienia, żeby pozyskiwać chociażby tanie kapitał, bo to, co pan redaktor zapytał, to jest ważne, bo jeżeli jesteśmy bardziej wiarygodni, to możemy pożyczać pieniądze od innych na niższy procent. A to jest ważne, bo wtedy jest tańsza obsługa długu zagranicznego.
Zdecydowanie. To czasami ludzie tego nie doceniają, bo dług czy zadłużenie miast, państw i tak dalej, to najczęściej są potężne kwoty dla przeciętnego człowieka, w zależności od skali. I potem obsługa tego też kosztuje. Natomiast jeśli agencje ratingowe pozycjonują na dobrym miejscu państwo, miasto, czy firmę nawet.
Można łatwiej znaleźć osoby, które chętnie pożyczą te pieniądze i nie będą wymagały wysokich odsetek. I to jest ważne. No, lepiej byłoby, gdyby państwa nie potrzebowały się zapożyczać, no ale sytuacja jest taka, a nie inna, że cały czas tych pieniędzy brakuje na różnego rodzaju planowane potrzeby. Więc tutaj, jeśli chodzi o Polskę, to jest istotne, bo te obniżenie ratingu w roku 2015 było pierwszym w historii, czyli my gdzieś tam po przemianach transformacji systemowej i ekonomicznej cały czas pieliśmy się w górę, powolutku te ratingi, coraz bardziej wiarygodni byliśmy, a to obniżenie, samo obniżenie może nie było tak bardzo negatywne,
no, jak
sygnał, tak, bo panie redaktorze, jeżeli się obniża rating, to wtedy państwo ma problem z pozyskiwaniem środków na niższy procent, co się przyczynia, że w kolejnej perspektywie wzrost gospodarczy może być mniejszy i chodzi o tą spiralę. Jeżeli się obniża raz rating, to jest duże prawdopodobieństwo, że te ratingi będą cały czas obniżane. Więc tutaj o tyle trzeba to docenić, że w Polsce udało się zatrzymać jak gdyby ten jednorazowy spadek i obecnie sytuacja jest bardziej stabilna.
Oczywiście też nie da się ukryć, że mają wpływ na to te wszystkie rzeczy, które generalnie w tej chwili dzieją się na rynkach światowych. W największych państwach, które sterują globalną gospodarką, tutaj jest ewidentnie w tej chwili dużo lepiej niż było jeszcze rok, czy dwa lata temu, czy trzy lata temu, kiedy mieliśmy do czynienia chociażby w Europie z potężnym kryzysem. No to jest ekonomia, tak?
Jak najbardziej. Tak, czynniki zewnętrzne są obecnie bardzo pozytywne.
A jak Polacy powinni traktować informacje o tym, że w tej chwili ze względu na taką nietypową i specyficzną sytuację, jeśli chodzi o kwestię formowania rządu w Niemczech, to ma oczywiście wpływ na gospodarkę, tak? To ma wpływ na rynek walutowy. W tej chwili osłabia się euro. Co to oznacza dla nas?
No, zobaczymy dłużej, no bo tak naprawdę...
No na pewno przedsiębiorcy mają gorzej, tak? No sprzedają taniej pewne rzeczy ze względu na siłę nabywczą pieniędzy.
Niemcy to nasz główny partner handlowy, więc tutaj jest to, co się będzie działo w Niemczech, jest dla nas bardzo istotne. No wydaje się, że nie będzie jakichś dużych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o kurs walutowy, no to tak jak pan redaktor mówi, jeżeli euro się osłabia, no to ci eksporterzy mają nieco gorzej, no bo wiadomo, że wtedy to, co wyprodukujemy w kraju, jest relatywnie droższe w stosunku do tego, co jest tworzone w tamtych państwach. Natomiast to nie są jakieś znaczące obniżki.
Te wahnięcia kursów.
Bardzo. Ostatnio jest bardzo stabilny. Tak. Kurs walutowy charakteryzuje się złotego dużą stabilnością do tych głównych walut, zarówno do euro, dolara czy franka. Tak naprawdę złoty polski jest w takim trendzie aprecjacyjnym, czyli wzrostowym. Pamiętamy, kiedy frank był bardzo, bardzo drogi, dzisiaj jest około 3,60, to jest również ulga dla kredytobiorców w tej walucie.
No i aby tutaj tych ulg było jak najwięcej, bo to przecież pieniądze, które zostają...
Również Rada Polityki Pieniężnej wczoraj nie podniosła stóp procentowych, to już jest 33 miesiące, kiedy te stopy są na tym rekordowo niskim poziomie. Tak, to jest 1,5 punktu procentowego tak główna stopa referencyjna. I tutaj kredytobiorcy często mówią, że trzeba pomagać tym frankowiczom. Natomiast jeżeli zacznie się cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce, to pamiętajmy, że te raty kredytowe kredytów hipotecznych w złotówkach będą drożały i może się okazać, że coraz większe trudności ze spłatą będą mieli ci w rodzimej walucie.
A wiadomo, że w gospodarce i w ekonomii wszystko jest dynamiczne, to są rzeczy, to które prawda. Zmieniają się na co dzień. Wpływ na to ma bardzo wiele czynników, tak? Począwszy od tego, jak pozycjonują dany kraj agencje ratingowe, przez to jak to funkcjonuje prawda. Giełda, jak notowane
i
są spółki.
Też trzeba pamiętać, że nie ma w ekonomii czegoś takiego, że w nieskończoność coś rośnie albo spada, więc to, że mamy dzisiaj bardzo dobrą sytuację, to należy to wykorzystać, ażeby być może trochę tego długu spłacić, żeby on był mniejszy. Mamy niewysoki deficyt w stosunku do PKB. Natomiast pamiętajmy, sytuacja się odwróci i wtedy będzie problem, bo jeśli chodzi o wydatki, no to one są bardziej sztywne. Trudno jest wraz ze spadkiem przychodów, chociażby z podatków, obniżać wynagrodzenie budżetówce.
A przez cały czas mówi się o tym, że to wynagrodzenie powinno być
należy
wyższe
podnosić,
i wyższe,
tak.
Więc...
No, także podnosić jak najbardziej przy zwiększeniu wydajności i wtedy jest to zdrowa gospodarka.
I wtedy wszystkim żyje się o wiele lepiej, a
to
przynajmniej
prawda.
Odbijają się od jakiegoś poziomu. To do miasta się przenieśmy, wróćmy na wczorajszą specjalną sesję Rady Miasta. Po raz kolejny dyskutujecie Państwo o gminnym programie rewitalizacji. Był moment, że wypadły nam z tego obiegu związanego z tym, co może się wydarzyć w najbliższym czasie w naszym mieście Wzgórza Piastowskie i okolice Wzgórz Piastowskich. W tej chwili temat wraca. Wszystko wskazuje na to, że proces rewitalizacyjny dotknie tych właśnie terenów. No i to było główne założenie waszego wczorajszego spotkania.
Tak, sytuacja jest dynamiczna, jeśli chodzi o gminny program rewitalizacji. Ten, który był początkowo, okazał się z kilkoma błędami. Gdzieś tam były rozmowy, negocjacje między Urzędem Miasta a Marszałkowskim.
Tak. Wojewoda, tak.
Zostały wysnute różnego rodzaju punkty, na których trzeba byłoby się przyjrzeć i je poprawić. No i taka zmiana nastąpiła. Wczoraj prezydent Kaliszuk pokazywał slajdy, gdzie no, ten obszar się zmniejsza, zgodnie z nową ustawą. No a... To, że to jest takie dosyć szybkie, no to też wskazuje na to, że trzeba z tych pieniędzy, które jak gdyby nam są naznaczone, jak najszybciej korzystać, żeby móc no, te pieniądze unijne móc w najlepszy sposób wykorzystać, więc pośpiech jest tutaj potrzebny.
W tym względzie, jeśli spojrzeć, znowu wróćmy
tak,
do rankingu.
Tak, jak zaczynamy na statystyki, rodzaje, tak? Na rankingi, to tak. I trzeba się z tego cieszyć, że te pieniądze unijne są wykorzystywane, aby były wykorzystywane z jak największym pożytkiem dla naszych mieszkańców.
Ja niedawno w Brukseli miałem okazję porozmawiać z profesorem Rosatim, między innymi o tym, jak w kontekście tego, jak wydatkowane są fundusze teraz na półmetku perspektywy, jak radzi sobie województwo lubuskie, jak radzi sobie Zielona Góra. Zresztą profesor jest doskonale zorientowany w tym temacie, ale zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z tym, bo na razie wszyscy tak trochę hura optymistycznie podchodzą do tego. Super, są pieniądze unijne, wydajemy, kupujemy i tak dalej. Natomiast mówi bardzo wyraźnie, polityka unijna będzie się zmieniać i na to też ma wpływ bardzo wiele czynników, ale pieniądze będą wydawane zupełnie w innych miejscach. Fundusz Spójności na pewno się zmieni. Profesor powiedział tak bardzo obrazowo, nie będzie pieniędzy na lanie betonu, widzę autostrady, drogi szybkiego ruchu i tak dalej, raczej przesunie się to w kierunku innowacji, w kierunku wysokich technologii, współpracy biznesu, nauki. No świetnie radzi sobie akurat z tym Uniwersytet Zielonogórski.
Tak, to prawda. Tak do końca nie wiemy, co będzie w kolejnej perspektywie unijne, bo będą negocjacje. Ja mam cały czas takie obawy, że może ziścić się taki pomysł, że ten wielki budżet unijny będzie przeznaczony tylko dla tych krajów, które chcą ściśle i ze sobą integrować się, czyli strefa euro. Bo są takie głosy, że te wielkie pieniądze dla tych, którzy
każdy
nie są z boku.
No chce, tak, no, jak najwięcej ubrać dla siebie, to zrozumiałe.
Zauważmy, że na te 28 państw jeszcze, bo ten Brexit nie został jeszcze zakończony, gdzieś tam wstępnie są negocjacje odnośnie niego. No to 19 krajów jest w strefie euro i one tworzą taki trzon, jeśli chodzi o integrację ekonomiczną. One chcą jak gdyby najbardziej się integrować, chcą ze sobą współpracować, no i prezydent Francji wyraźnie mówi, że to dla tych krajów, które wyznaczają jak gdyby trendy, które chcą być bardziej zaciśnione gospodarczo, powinny być większe pieniądze.
No pytanie, czy dla rządzących w Polsce robi wrażenie, bo był taki moment, że dużo mówiło się o wejściu Polaków do strefy euro. Zresztą od początku naszego akcesu do Unii Europejskiej właściwie wszyscy wiedzieli, że za moment, no, przy tym, że spełnimy różnego rodzaju obostrzenia, warunki i tak dalej, wejdziemy do strefy euro. Teraz mam wrażenie, że kompletnie już się o tym nie mówi, a nawet czasami, jeśli pojawiają się jakieś informacje, to raczej przedstawiane jest to w takim negatywnym świetle. Tak.
No to prawda, bo ten czynnik z waluty euro był bardziej ekonomiczny do tej pory brany. Teraz trzeba wziąć ten czynnik polityczny, jeżeli jednak politycznie
tak,
będzie decyzja, że to dla nich będą większe środki, no to jednak no, powinniśmy się nad tym zastanowić, bo to może być dla nas bardzo strategiczne i kluczowe. To,
co i pan, Słowacy, którzy na przykład już są w strefie
oni mają wyższy rating, przykładowo,
niż my,
tak? No bo mają bezpieczniejszą walutę.
To jedna rzecz, że mają bezpieczniejszą walutę i wyższy rating, ale dwa, że jakoś w miarę sprawnie przeszli przeszli przez ten etap wdrażania nowej waluty na Słowacji. Oczywiście jak zawsze były obawy. Zawsze jest tak, że jakiś towar będzie nieco droższy, tak? Ale zdarza się, ale że są też towary tańsze.
Ale to niezależnie od waluty, no bo my w Polsce również. Niech pan redaktor sobie wyobrazi, że nie wiem, pół roku temu byśmy weszli do strefy euro, to niemalże, nie wiem, 95% społeczeństwa uważałoby, że masło podrożało przez to, że jesteśmy w strefie euro. Ale my nie jesteśmy w strefie euro, masło podrożało, jajka podrożały, czynniki są inne, aniżeli waluta. Natomiast to, co istotne, pan redaktor powiedział, że trzeba spełnić pewne tam różnego rodzaju wymogi, te kryteria z Maastricht. I to również ma wpływ na rating, o którym zaczęliśmy dzisiaj, od którego zaczęliśmy rozmowę. Więc jeżeli chcemy, ażeby ten rating był wyższy, powinniśmy mieć trwałą dyscyplinę fiskalną. Spełnianie kryteriów z Maastricht może
na razie ja nie do końca jestem przekonany, czy przynajmniej rządzący w 100% są przekonani o tym, że powinniśmy być we wspólnocie europejskiej, no bo czasami można odnieść wrażenie, że mówią z przyjemnością, tak? Dajcie nam oczywiście pieniądze, korzystajmy z funduszy, ale bierze. Jak coś tam, to Unia nie powinna.
Panie redaktorze, jest też taki czarny scenariusz, że faktycznie te pieniądze będą przeznaczone dla krajów strefy euro, te duże. Wtedy będzie znacznie łatwiej
powiedzieć,
słuchajcie, drodzy Polacy, nie warto nam być w Unii Europejskiej, bo oni nam zrobili kuku, nie chcą nam dawać pieniędzy, więc wyjdźmy z niego, z tego ugrupowania. I to jest bardzo niebezpieczne.
Pamięta pan dokładnie czas, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej. Wtedy wiele osób brało pod uwagę bardzo mocno chociażby argument otwarcia granic. Tak? W tej chwili, po latach od naszego akcesu, zwłaszcza młodzi ludzie, są tak przyzwyczajeni do tego, że
nie wyobrażają, że mogło być inaczej.
Oczywiście, myślę, że nie jeden dziwi się strasznie, kiedy musi przekroczyć na przykład granicę z Ukrainą i mówi, co to w ogóle ma być. Tak. Jadąc do Niemiec, nawet nie wiemy, kiedy przekraczamy.
A my pamiętamy tą gehennę, która była tutaj na zachodniej granicy jeszcze nie tak dawno temu. A wracając do tego, co pan redaktor powiedział odnośnie ratusza, ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę, że trzeba się cieszyć z tego, że Rada Miasta przyjęła tę uchwałę, projekt uchwały, który był przez prezydenta.
Niejednogłośnie.
A gdyby się okazało, że jednak więcej osób jest przeciw, to pamiętajmy, żebyśmy wstrzymali różnego rodzaju inwestycje związane z tym gminnym programem rewitalizacji. To byłoby bardzo niebezpieczne, bo im dłużej byśmy wstrzymywali, tym mniej byłoby czasu na przemyślane różnego rodzaju inwestycje z tym związane.
Że oddanie do użytku takiej inwestycji rozciąga się w czasie. Już w tej chwili wiemy, że jeśli ruszymy już z konkretnymi zapisami dotyczącymi tego, co może się wydarzyć na przykład na wzgórzach piastowskich, to będzie to luty, może początek marca przyszłego roku. Wtedy dopiero zaplanujemy i będziemy mieli po prostu wyznaczoną linię prac i zaczniemy myśleć o tym, jak rozpisywać przetargi i tak dalej. Więc to już nam się przesunęło dość mocno.
Tak, ta perspektywa wydaje się unijna 2014-2020 niedawno się zaczęła, ale tak naprawdę ona zaraz się będzie kończyła. Także czas szybko płynie, więc nie można za każdym razem tylko dyskutować, że coś jest nie tak, że trzeba byłoby coś zmienić bez proponowania, co mogłoby się zmienić, bo taki brak decyzyjności doprowadziłby do tego, że te pieniądze moglibyśmy stracić.
A co więcej, te pieniądze nie zostałyby w Urzędzie Marszałkowskim, który nimi dysponuje. Nie wróciłyby też do Brukseli, bo niektórym może się tak wydawać, tylko spłynęłyby do budżetu państwa i były rozdysponowywane w Warszawie, z perspektywy Warszawy, na to sobie dane.
Na tą rewitalizację, gdzieś jest około 20 milionów złotych dodatkowe pieniądze. Dla takiego miasta jak Zielona Góra to jest naprawdę bardzo dużo, jeśli mówić o inwestycjach, które można zrealizować, więc tylko się cieszyć, że ten dokument został przyjęty i niechaj urzędnicy dokonują dalszych prac z tym związanych.
A jak my mówimy dzisiaj właściwie między wierszami przez cały czas o pieniądzach, to z panem nie miałem jeszcze okazji zamienić słowa na temat tego, jak podoba się panu projekt budżetu Zielonej Góry na kolejny rok. Absolutnie rekordowy budżet, kolejny rekordowy budżet. Znowu tych pieniędzy w worku do dyspozycji miasta będzie więcej.
To prawda, jest rekordowy i to będzie ostatni rekord, bo jak pokazuje wieloletnia prognoza finansowa, kolejny rok będzie już z mniejszym budżetem. To wynika z tego, o czym właśnie mówimy. Pieniądze unijne, olbrzymie pieniądze na inwestycje, około 40% inwestycji przy tak wielkim budżecie, ponad miliardowym.
Związaną z MZK, tak? Ćwierć miliarda złotych. To jest rzecz imponująca i to nie tylko w skali kraju, ale w skali Europy. Tak?
To prawda. O Zielonej Górze dobrze się mówi nie tylko w Polsce, jeśli chodzi o ten tabor nowy autobusowy. To jest coś, na co wszyscy zwracają uwagę, więc wykorzystujmy te pieniądze unijne. No i jedno to pozyskać środki unijne, a drugie właściwie je wykorzystać. Jeśli chodzi o Zieloną Górę, tak, to wydaje mi się, że tylko przyklasnąć, skoro inni nam zazdroszczą.
Wie pan, na przestrzeni ostatnich lat bardzo często lubimy porównywać się z drugą stolicą województwa lubuskiego, z Gorzowem. Teraz jest trochę lepiej, bo drgnęło coś w Gorzowie, ale jeszcze jakiś czas temu niejednokrotnie mówiono, najpierw w takim potocznym rozumieniu, ci z Zielonej Góry wszystko nam zabierają, ale potem jeśli się okazywało, kto aplikuje po konkretne środki finansowe przeznaczone na dane inwestycje, to okazywało się, że Zielona Góra była 10 kroków do przodu.
Zawsze ich wyprzedzamy i tylko tutaj właśnie przyklasnąć władzom, że są czujni, że nie czekają na rozstrzyganie różnego rodzaju ogłaszania konkursów, tylko znacznie wcześniej te różnego rodzaju pomysły są już przygotowane i kiedy jest możliwość aplikowania po środki, to się daje gotowe dokumenty.
Ja tylko się cieszę. To, że za moment rozpocznie nam się rok wyborczy, będzie miało wpływ na to, jak realizowane będą konkursy, jak będzie wyglądała współpraca na linii samorządy miejskie, Urząd Marszałkowski.
Boję się tego roku 2018, bo będzie mnóstwo głosów, że cokolwiek jest realizowane, to jest pod publiczkę, że zbliżają się wybory. Natomiast ja widzę cały czas.
To już się chyba pan przyzwyczaił do tego, że tak się...
Panie redaktorze, od roku 2015 trwa ta kadencja i od samego początku pracuje się nad tym, ażeby jak najwięcej było inwestycji, żeby jak najwięcej przyciągnąć inwestorów. To się udaje. Oczywiście to nie jest proste, bo to nie jest tak, że dzisiaj wymyślimy sobie, że chcemy przyciągnąć inwestorów i jutro ich mamy. To jest wiele pracy, wiele wysiłku, wiele również z pewnością i w Radzie Miasta podzielonych głosów odnośnie inwestowania w tereny, które nie wiadomo, czy kiedyś przyniosą profity. Teraz wydaje się, że ta polityka jest bardzo dobra i rok 2018 to jest po prostu kolejny rok, w którym realizuje się pewien program inwestycyjny. I to, że będzie coś realizowane, to najgorsze, co może być, bo przeciwnicy będą mówili, o, zostało otwarte to, bo to jest rok 2018, to jest rok wyborczy.
To pytanie, co mówią politycy i samorządowcy, co mówią koalicjanci czy przeciwnicy polityczni.
Mieszkańcy.
A jak odbierają to mieszkańcy? Jeśli spojrzymy nawet na frekwencję wyborczą, to już widzimy, że nie wszyscy interesują się żywo tym, co dzieje się w polityce, kto co powiedział, kto co zapowiedział, kto co zrealizował, więc dla mieszkańców część takich przepychanek nie ma kompletnie racji być.
Mieszkańcy chcą mieć wpływ również na to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu i dalszym.
Dobrze.
Tak, i chociażby ten budżet obywatelski służy. Wiadomo, że zawsze są jakieś problemy z tym budżetem, bo to jest trudny proces. To nie jest tak, że raz się wymyśli pewne zasady i one funkcjonują, cały czas są pomysły na jego udoskonalanie i miejmy nadzieję, że z każdym rokiem coraz więcej mieszkańców będzie z tego budżetu obywatelskiego korzystało i będzie się cieszyło, że może w nim partycypować na równych zasadach i wygrywać swoje projekty.
Życzyć oczywiście. Na kolejny 2018 rok. Doktor Zbigniew Binek, ekonomista Uniwersytetu Zielonogórskiego, radny Klubu Zielona. Razem dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.